Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest piątek, 19 czerwca. Dziś przypada wspomnienie świętej Juliany Falconieri, dziewicy, oraz świętych Gerwazego i Protazego, męczenników. Zanim, mój drogi słuchaczu, przejdziemy do omówienia sprawek z Polski, ze świata i z Kościoła, hymn z Prymy. Gdy już wzeszła gwiazda światła, kornie prośmy Boga, by w czynnościach dziennych zachował nas od szkody. Niech powściągając miarkuje język, by nie rozbrzmiewała groza waśni. Niech życzliwie chroni wzrok nasz, by nie poił się próżnością. Niech czyste będzie wnętrze serca i niech odstąpi nierozum. Niechaj hardość ciała skruszy skąpość napoju i pokarmu. Abyśmy, gdy dzień przejdzie, a kolejność znów sprowadzi noc, czyści przez wstrzemięźliwość śpiewali mu chwałę. Bogu Ojcu niechaj będzie chwała i jedynemu Jego Synowi, wraz z Duchem Pocieszycielem, teraz i po wszystek wiek. Amen. Polska. Muzeum Auschwitz nie wpuściło na swój teren posła na Sejm. W niedzielę 14 czerwca, w dniu 86. rocznicy pierwszego transportu więźniów, niemal wyłącznie Polaków, do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, delegaci Konfederacji Korony Polskiej z posłem Romanem Fritzem na czele nie zostali wpuszczeni na obchody wydarzenia, które odbywały się na terenie byłego obozu, czyli w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Instytucja przecież państwa polskiego, na czele której stoi dr Piotr Cywiński, wydała komunikat następującej treści. Muzeum Auschwitz podjęło decyzję o niewpuszczeniu na teren w dniu obchodów 86. rocznicy deportacji pierwszych Polaków do niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz przedstawicieli Konfederacji Korony Polskiej, którzy próbowali wejść do muzeum jako delegacja partyjna. Decyzja ta wynika z faktu, że w ostatnim czasie członkowie tej formacji wielokrotnie publicznie głosili tezy negujące istnienie komór gazowych, które wykorzystywano w obozie do mordowania ludzi. Nikt z nich nie odwołał swoich słów ani za nie publicznie nie przeprosił. Szczególnie poruszyło to środowisko ocalałych. Swoje oburzenie i niepokój dotyczące obecności tych środowisk w przestrzeni miejsca pamięci w Narodowym Dniu Pamięci przekazywali oni dyrekcji muzeum. Negowanie istnienia komór gazowych to haniebne uderzenie w pamięć o wszystkich ofiarach, panach na literkę Z z kropką, Polakach, Romach czy jeńcach sowieckich. To także policzek wymierzony zarówno w tych więźniów, którzy ryzykowali życiem, by dokumentować i przekazywać prawdę o niemieckich zbrodniach, jak i w ocalałych, którzy do dziś noszą w sobie traumę swoich osobistych losów. Koniec cytatu. Pan poseł Włodzimierz Skalik z Konfederacji Korony Polskiej skomentował sprawę na Platformie X w następujących słowach. Roman Fritz nie został wpuszczony na teren obozu w Oświęcimiu, by uczcić tam pamięć więzionych i mordowanych Polaków. Dlaczego? Bo nie podobało się to środowiskom rzymiańskim, które zrobiły sobie z Oświęcimia swoją enklawę eksterytorialną. Żądamy stanowczej reakcji władz Polski. Koniec cytatu. W pierwszym transporcie, który przybył z Tarnowa do obozu Auschwitz, trafiło 728 polskich więźniów politycznych. Głównym wydarzeniem obchodów rocznicowych na terenie muzeum w Oświęcimiu była ceremonia przed blokiem 11 w byłym obozie Auschwitz I. W tym czasie delegacje złożyły znicze i kwiaty przed ścianą straceń. Niestety nie mogli tego zrobić delegaci Konfederacji Korony Polskiej z powodu arbitralnej decyzji władz muzeum. Budząca te wielkie kontrowersje wypowiedź z zakwestionowaniem istnienia komór gazowych na terenie obozu padła z ust pana Grzegorza Brauna w czasie wywiadu dla Radia Wnet 10 lipca ubiegłego roku. Muzeum Auschwitz pozwało w tej sprawie szefa korony, a następnie na mocy prawomocnego postanowienia pan Grzegorz Braun otrzymał zakaz publicznego rozpowszechniania, ustnie i pisemnie, jakichkolwiek informacji godzących w dobre imię i wizerunek muzeum. Czynności wyjaśniające w związku z rzekomym kwestionowaniem zbrodni przez Grzegorza Brauna wszczęła także warszawska prokuratura. Jest to o tyle absurd, że przewodniczący korony nie kwestionował zbrodni, a jedynie jedną z metod wykorzystywanych do jej dokonania z powodu wielu nieścisłości w dokumentacji historycznej. Po decyzji muzeum o zakazie wstępu delegacji korony na teren byłego obozu, partia opublikowała na Platformie X oświadczenie następującej treści. Uwaga! Kolejny antypolski skandal na terenie Auschwitz. To, co się wydarzyło, budzi najwyższe oburzenie. delegacja Konfederacji Korony Polskiej z posłem Romanem Fricem na czele nie została wpuszczona na oficjalne obchody 86. rocznicy pierwszego transportu Polaków do niemieckiego obozu koncentracyjnego. Zamiast godnie oddać hołd zamordowanym rodakom na terenie obozu, polscy patrioci zostali zablokowani i zmuszeni do złożenia wieńców upamiętniających pod zewnętrznymi murami. To niedopuszczalny brak szacunku dla pamięci o ofiarach i haniebne blokowanie Polakom możliwości czczenia własnej, bolesnej historii. Pamięci o polskim męczeństwie i narodowej dumy nie zatrzymają jednak żadne zamknięte bramy. Udostępniajcie to dalej. Niech cała Polska dowie się, jak traktuje się dzisiaj tych, którzy chcą pielęgnować prawdę historyczną. Koniec cytatu. Przypomnijmy, że władze Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, które bez wyroku sądu arbitralnie nie wpuściły delegacji partii z należącym do niej posłem na Sejm, nie miały problemu, by w tegorocznych obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu uczestniczył pan Benjamin Netanyahu, premier państwa położonego w Palestynie na literkę I, oskarżony przecież przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Pan Netanyahu ostatecznie nie przyjechał. Muzeum Auschwitz jest de facto rzymiańską enklawą na terenie państwa polskiego. Natomiast jej zarządcy utrzymywani są z naszych podatków. Dopóki u władzy pozostają partie postmagdalenkowego układu, Polska nie będzie niepodległa, a miejsce, w którym masowo ginęli Polacy, będzie wyłączone spod polskiego prawa i niedostępne dla tych, którzy ośmielą się zakwestionować holokaustiańskie dogmaty. I to, mój drogi słuchaczu, była wybrana na dzisiaj sprawka z Polski. Zanim przejdziemy do tej ze świata, chciałbym polecić Ci dwie niezwykle pożyteczne dla duszy książki, których autorami są święci pańscy. W co powinien wierzyć katolik, kiedy sprzeczne ze sobą twierdzenia podawane są za magisterium Kościoła? Święty Wincenty z Lerynu, jeden z ojców Kościoła, w swoim commonitorium, czyli pamiętniku, odpowiada, że w to, czego Kościół naucza zawsze i wszędzie. Ten kanon, będący drogowskazem dla wiary, jest konkluzją rozprawy przeciw bezbożnym nowościom wszystkich odszczepieńców. W czasach powszechnego zamętu, który trwa od Soboru Watykańskiego II, każdy katolik może w tej książeczce znaleźć proste i klarowne zasady. Z kolei z książki świętego Piotra z Alkantary pod tytułem Jak człowiek powinien się modlić? Dowiadujemy się, czym jest modlitwa i dlaczego powinniśmy się modlić, jak powinniśmy zachowywać się podczas modlitwy, jakie możemy napotkać trudności w życiu modlitewnym i jak tym trudnościom zaradzić. W książce przedstawione są gotowe scenariusze rozmyślań na każdy dzień, gotowe teksty modlitw i niezwykle praktyczne rady dotyczące życia wewnętrznego. Polecane wydanie książki zawiera wspaniały dodatek w postaci tekstu świętego Bonaventury pod tytułem Stopniowanie cnót. Linki do zakupu obu książek, osobno jak i w promocyjnym pakiecie, znajdują się na samej górze opisu tego odcinka. W księgarni internetowej Magna Polonia obowiązuje stały 7% rabat dla posiadaczy karty dużej rodziny. Redakcja Sprawy Okiem Katolika gorąco poleca. Teraz przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki ze świata. Stany Zjednoczone, Ukraina, Polska i cały świat. Niebezpieczne laboratoria jednak były, a być może nadal są na Ukrainie. Mój drogi słuchaczu, okazuje się, że szury znowu miały rację. I znowu polskojęzyczne media zachowują w informowaniu o tym daleko posuniętą powściągliwość. Pani Tulsi Gabbard, jedna z jak dotąd najbardziej zaufanych osób prezydenta Donalda Trumpa, mianowana przez niego na samym początku obecnej kadencji szefową wywiadu narodowego, potwierdziła informacje, które do tej pory, zwłaszcza za prezydentury Joe Bidena, były określane jako fałszywe i zgodne z narracją Kremla. Z ujawnionych przez panią Gabbard dokumentów wynika, że Stany Zjednoczone finansowały ponad 120 laboratoriów biologicznych w ponad 30 krajach. Były to placówki zajmujące się badaniami nad patogenami biologicznymi, w tym niebezpiecznymi, ich monitorowaniem, przechowywaniem i zabezpieczaniem. Aż 40 z tych laboratoriów znajdowało się lub nadal znajduje na Ukrainie. Inwestycje na terytorium tego państwa szacuje się na około $200 milionów. Laboratoria te przechowywały kolekcje patogenów, również z czasów sowieckich, wśród których znajdują się m.in. wąglik, dżuma, tularemia i gruźlica oraz wirusy jak Ebola, SARS, Marburg, ptasia grypa i inne. Wszystkie mogą być wykorzystywane jako broń biologiczna. Ujawnione dokumenty wspominają o szkoleniach ukraińskich naukowców w pracy z patogenami wysokiego ryzyka, budowie laboratoriów badających poziomy bezpieczeństwa biologicznego oraz o połączeniach z amerykańskimi firmami, gdzie jako główny kontrahent występuje firma Black & Veatch. W sierpniu zeszłego roku pan profesor Dave Colum udzielił wywiadu panu Tuckerowi Carlsonowi, w którym wspomniał, że na Ukrainie znajduje się 36 laboratoriów zajmujących się produkcją broni biologicznej. Ukraina została wybrana z jednej strony ze względu na wysoce rozwinięte zaplecze technologiczne w postaci laboratoriów działających jeszcze w czasach sowieckich, a z drugiej strony ludność ukraińska przy stosunkowo niewielkim wynagrodzeniu zgadza się brać udział w niebezpiecznych badaniach i eksperymentach. Profesor Colum powiedział, że żeby przedsięwzięcie mogło się udać, potrzebna była pełna kontrola polityczna Stanów Zjednoczonych nad Ukrainą. Natychmiast po wywiadzie mainstreamowe media ogłosiły informacje podane przez profesora Columa moskiewską propagandą. Teraz doprecyzowała je i potwierdziła dyrektor wywiadu narodowego Stanów Zjednoczonych. Pani Gabbard podkreśliła, że informacje te były celowo ukrywane przed amerykańską opinią publiczną. Oskarżyła administrację Bidena, w tym znanego ze wciskania wszystkim kryzysów klimatycznych w ludzkie ramię pana Antonego Fauciego i osoby z Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego o kłamstwa i oszczercze nazywanie krytyków rosyjskimi dezinformatorami. Ujawnienie tej sprawy powiązała z rozporządzeniem wykonawczym prezydenta Trumpa dotyczącym zwiększenia transparentności i zakończenia przeprowadzanych za granicą ryzykownych badań gain of function, polegających na zwiększaniu zakaźności patogenów. Decyzja amerykańskiego przywódcy podobno miała na celu uniemożliwienie wykorzystywania pieniędzy amerykańskich podatników do finansowania badań nad wysokiego ryzyka patogenami w krajach, w których takie projekty mogłyby wymknąć się spod kontroli. Pani Gabbard zwróciła również uwagę na ryzyko związane z laboratoriami na Ukrainie w kontekście wojny z Rosją. Możliwym jest bowiem ich uszkodzenie i rozprzestrzenianie się patogenów. Bardzo znamienne w tej sytuacji jest to, że polskojęzyczne media w większości milczą na temat informacji przekazanych przez panią Gabbard, a jeżeli poruszają ten wątek, to bardzo pobieżnie, z bezkrytycznym dodaniem, że ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wszystkiemu zaprzecza. Tego jeszcze brakowało, by rząd w Kijowie potwierdził wiadomość m.in. o tym, że za amerykańskie pieniądze narażał swoich obywateli na potencjalne niebezpieczeństwo związane z działalnością takich laboratoriów. A poza tym pani Gabbard przedstawiła dokumenty, których władze Ukrainy nie będą w stanie podważyć. I jedyne co im pozostanie to manipulacja interpretacjami zawartych w dokumentach faktów. Miejmy nadzieję, że dzięki tej sytuacji kolejni ludzie nauczą się odróżniać prawdziwe media od propagandowych tub i zastąpią naiwną wiarę w autorytet poszczególnych portali, gazet i telewizji krytycznym podchodzeniem do przekazywanych przez nie informacji. I oby też choć nielicznych, poprawnych politycznie dziennikarzy ruszyło sumienie, by zamiast propagandy szukali i przedstawiali ludziom prawdziwe informacje. Prawda tak czy inaczej, prędzej czy później wyjdzie na jaw. I to, mój drogi słuchaczu, była wybrana na dzisiaj sprawka ze świata. Zanim przejdziemy do tej z kościoła, kolejna sprawka to krótka katechizmu, dawka. Ojciec Gabriel Roschini, katechizm maryjny. Kontynuacja części trzeciej, kult maryjny. Ciąg dalszy punktu czwartego, kult roczny. Paragraf drugi, okresy poświęcone Najświętszej Maryi Pannie. Pytanie pierwsze. Jakie miesiące poświęcone są Najświętszej Maryi Pannie? Dwa miesiące w roku poświęcone są Najświętszej Maryi Pannie. Maj i październik. Maj poświęcony jest Matce Bożej w ogólności, a październik nabożeństwu różańcowemu. Pytanie drugie. Jakie są dzieje szczególnego kultu oddawanego Matce Najświętszej w maju? Poświęcenie na zachodzie miesiąca maja Matce Najświętszej było reakcją przeciw obyczajom pogańskim, które w okresie kwitnienia całej przyrody wszędzie powracały do głosu. Pierwszym, który połączył w XIII wieku pojęcie Matki Bożej z majem, był hiszpański król Alfons X, dając wyraz swym uczuciom w poemacie zaczynającym się od słów „Witaj Maju”. Niebawem, bo w XIV stuleciu dominikanin błogosławiony Henryk Suzo splatał w okresie kwitnienia wieńce z kwiatów i skwapliwie ofiarował je Matce Bożej. W 1549 roku benedyktyn Wolfgang Seild ogłosił książeczkę pod tytułem „Maj duchowy” jako dalszą i bardziej wyraźną reakcję przeciw profanacjom pogańskim tego miesiąca, a zarazem jako pierwszy projekt obchodzenia go jako miesiąca maryjnego. Również i święty Filip Nereusz zwykł nakłaniać młodzież do składania Najświętszej Pannie w maju szczególnych dowodów czci. Pod koniec XVII stulecia wprowadzono w neapolitańskiej królewskiej kaplicy pod wezwaniem świętej Klary zwyczaj odprawiania w maju codziennych godzinnych wieczornych nabożeństw ku czci Matki Bożej, podczas których śpiewem pieśni maryjnych poprzedzano błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. W tym samym mniej więcej czasie ustaliła się wśród dominikańskich studentów w Fizole praktyka śpiewanych nabożeństw majowych ku czci Matki Najświętszej, Pani ich serc. W roku 1701 rozszerzono ten rodzaj nabożeństw na wszystkie święta majowe, a następnie ustalono, że każdy dzień tego miesiąca będzie poświęcony czci Matki Bożej. Tej pobożnej praktyce nadał, jeśli tak można określić, formy prawne jezuita z Werony, Hannibal Dionizi, w książeczce zatytułowanej „Miesiąc Maryi Panny”, uzupełnionej później przez ojca Lalomi oraz Alfonsa Muzzarelli. W pierwszej połowie XVIII stulecia ta pobożna praktyka zaczęła się rozpowszechniać w całym Kościele, a obecnie objęła już cały świat. Pytanie trzecie. Jakie są dzieje szczególnego kultu oddawanego Matce Najświętszej w październiku? Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, w poniedziałek. Teraz przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Kościoła. We wtorek 16 czerwca papież Leon XIV w czasie krótkiego spotkania z przedstawicielami mediów przed swoją letnią rezydencją w Castel Gandolfo został zapytany przez jednego z dziennikarzy o nadchodzące konsekracje biskupów dla Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, które odbędą się 1 lipca w seminarium duchownym w Ekon w Szwajcarii. Czterech księży Bractwa przyjmie wówczas sakrybiskupie, na co ze strony Rzymu nie ma zgody, o którą prosił przełożony generalny Bractwa ksiądz Davide Pagliarani. Papież w odpowiedzi na pytanie dziennikarza powiedział: „Zaprosiliśmy ich i rozważam wystosowanie kolejnego apelu, by powiedzieć: nie róbcie tego, starajmy się żyć w komunii w Kościele, ale to ich wybór. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, co to oznacza dla nich i dla Kościoła. Oczywiście podział między chrześcijanami jest zawsze bolesny, jednak oni odmawiają zaakceptowania pewnych fundamentalnych elementów Kościoła, począwszy od różnych punktów Soboru Watykańskiego II i właśnie dlatego dokonują tego wyboru. Przykro mi z tego powodu, ale musimy iść naprzód”. Koniec cytatu. Była to pierwsza publiczna wypowiedź Leona XIV na temat święceń biskupich w Bractwie. Papież, mówiąc o kolejnym apelu, zapewne miał na myśli, że wcześniejszym apelem był list prefekta dykasterii nauki wiary, kardynała Wiktora Manuela Fernandeza, w którym padła propozycja dialogu pod dwoma warunkami, że decyzja o konsekracjach biskupich będzie wstrzymana i że wykluczone są zmiany w tekstach Soboru Watykańskiego II. Mimo wielu próśb przełożonego generalnego Bractwa księdza Davide Pagliaraniego, Leon XIV nie zechciał przyjąć go na prywatnej audiencji. Przyjął już za to w tym roku niejednego lewackiego polityka, panów na literkę Z z kropką oraz angielską pielęgniarkę, która twierdzi, że jest arcybiskupem Canterbury. Przypomnijmy też, że 25 stycznia papież podczas nieszporów w Bazylice Świętego Pawła za murami na zakończenie 59 tygodnia modlitw o jedność chrześcijan wygłosił homilię, w czasie której zwrócił się do zgromadzonych przedstawicieli fałszywych, rzekomo chrześcijańskich religii, czyli do heretyków i schizmatyków, mówiąc: „Stanowimy jedno, już jesteśmy jedno, uznajmy to, doświadczajmy tego. Ukazujmy to. Wtedy nie padły słowa o bolesnym podziale między chrześcijanami, ale papież zwracając się do tych, którzy odrzucają jego władzę i wiarę katolicką, mówi, że już jesteśmy jedno, bez żadnych warunków kardynała Fernandeza. Z wypowiedzi papieża możemy wywnioskować, że najważniejszą kwestią jest dla niego uznanie całego Soboru Watykańskiego II. Ten pastoralny sobór, który nie ogłosił żadnego nowego dogmatu, zawiera jednak zdaniem Leona XIV fundamentalne elementy Kościoła. Pytanie o dokładnie jakie fundamentalne elementy Kościoła chodzi Ojcu Świętemu. Albo inaczej, czy papież na pewno mówi tutaj o mającym 2000 lat Kościele katolickim, założonym przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, czy raczej o synodalnym Kościele Nowego Adwentu, który został założony w roku 1962 na zgniłym fundamencie fałszywego ekumenizmu, fartuszkowej wolności religijnej i bałwochwalczym kulcie człowieka. W posoborowym Panteonie jest miejsce dla wszystkich pogańskich demonów, złudnych wyobrażeń heretyków i schizmatyków, dla szowinizmu panów na literkę Z z kropką, dla buddyjskiego nihilizmu, oświeceniowego ateizmu, zmysłowości islamskiej i gnostyckiego panteizmu. Nie ma jedynie miejsca dla katolicyzmu, który wiernie wyznaje Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X i który nakazuje zburzyć wszelkie panteony, ponieważ jest tylko jeden Bóg w trzech osobach, Ojca, Syna i Ducha Świętego, który założył jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Kościół, którego nauka jest niezmienna, jak niezmienny jest sam Pan Bóg. A wszyscy ludzie mają obowiązek poznać tę naukę i przyjąć świętą religię katolicką. W czasie obecnego kryzysu Bractwo stoi na straży odwiecznej prawdy, którą doskonale wyraża przesłana Ojcu Świętemu Leonowi XIV deklaracja wiary katolickiej. Mój drogi słuchaczu, przypominamy, że wciąż można podpisać się pod petycją biskupa Atanazego Schneidera skierowaną do papieża z prośbą o jego zgodę na konsekrację biskupów w Bractwie. Link do niej znajdziesz w opisie tego programu. I to na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika Rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 7-wyrazowy komentarz. Jak zwykle też pozwolę sobie przypomnieć, że dzieło sprawki Okiem Katolika nie przetrwałoby bez wsparcia finansowego widzów. Za wszystkich naszych patronów raz w miesiącu odprawiana jest msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla nich. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby wspierać nas finansowo, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim Bóg zapłać. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia i całego weekendu. Święta Juliano Falconieri, święci Gerwazy i Protazy, módlcie się za nami. Najświętsza Maryjo Panno, Odkupicielko Ludzkości i Pośredniczko Wszelkich Łask, wstawiaj się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia w poniedziałek. Zostań z Panem Bogiem.